Przez pierwsze dwie dekady III Rzeczpospolitej trwała lustracyjna wojna. O niej w dzisiejszym odcinku. Producentem tego odcinka jest platforma streamingowa Vodilla. Z jej bogatej oferty chcę Wam polecić miniserial Tajne wojny CIA, który opowiada m.in. o aferze Watergate oraz walce amerykańskiego wywiadu z islamskim fundamentalizmem.
Muszę pana zapytać, jak pan patrzy po trzech latach na to, co było w felietonie filmowym, na sprawę ujawnienia listy, którą ochrzczono pana nazwiskiem, czyli listą Wilczka. Jak pan po trzech latach na to patrzy?
Ja chciałem zwrócić uwagę, że ja się zastanawiałem, mówiłem o tym publicznie, ja się zastanawiałem, czy ją nie dać do internetu i zrezygnowałem z tego. Chociaż doskonale wiedziałem, że kiedy pojawiał się ten katalog osobowy, on wcześniej czy później, raczej wcześniej, trafi do internetu, bo takie rzeczy wyciekają. Ja się dzieliłem tą wiedzą z kolegami, dziennikarzami, po to, żeby oni się zainteresowali. Bo to właśnie, jeżeli praca dziennikarzy chroni osoby, ponieważ w tej sytuacji, ponieważ oddziela tych, którzy byli agentami, byli funkcjonariuszami, od tych, z których chciano zrobić agentów, a nie zrobiono. W związku z tym fakt, że to działanie tych przeciwników lustracji, czyli stosowali te tytuły, ubecka lista krąży po kraju i tak dalej, więc ja uważam, że to, że tak się stało i tak miało dobry wpływ. Bo tak zwróciło uwagę, odsłoniło i umożliwiło dyskusję publiczną, która wcześniej była niesłychanie tłumiona przez
dominujące media. Pan redaktor Wroński zdaje się innego zdania w tej sprawie. Jak pan dzisiaj patrzy na sprawę listy Wittsteina?
Powiedzmy tak, musiałbym ujawnić w tym momencie tajemnicę pewnej rozmowy, która jest moją tajemnicą dziennikarską i nie powinienem. Natomiast Wracając do samego opublikowania tego tekstu, same opublikowanie tej listy, ja sądzę, że problem jest taki, jaki teraz ma IPN od czasu do czasu publikując już nawet z takim szczątkowym aparatem naukowym, publikując katalogi IPN-u, kiedy są tam zapisy, które są czasami jasne dla historyków, a nie są kompletnie... Historyków z IPN-u, ja wiem, IPN dołączył do tego słowniczek, jak to czytać, ale to nie każdy człowiek czyta słowniczek i tak dalej, i tak dalej. I czytelnicy inaczej to czytają, zainteresowani inaczej to czytają, a inaczej to czytają historycy, którzy ogłaszają te listy. Na tym polegał problem związany z tą listą. Czy to w jakiś sposób przyspieszyło? Oczywiście, że przyspieszyło doprowadzenie do stworzenia ustawy, która okazała się ustawą po części szaloną, którą obalił w dużej części Trybunał Konstytucyjny, bo podgrzało pewne nastroje, które okazały się, kiedy z punktu paru lat na to patrzymy, wydają się czasami trochę takie dziwne, infantylne. Mnie oczywiście, ja tu nie chcę nikogo w żaden sposób urażać. Ja sądzę, że sprawa lustracji wygasa powoli. I to dobrze. Wygasa z tego względu, że wymierają i odchodzą z polityki pewne grupy ludzi. Część ludzi to jakby już nie interesuje. Natomiast paradoksalnie, jaki jest zysk tego? Historycy, tu się zgadzam, trafili rzeczywiście do wspaniałego źródła historycznego, który jest bardzo przydatny do poznania PRL-u i które w innych państwach podobne źródła historyczne są zamknięte na 30 lat.
Ten fragment dyskusji w jednym ze studiów telewizyjnych, które widzieliśmy przed chwilą, jest jednym z wielu, jakie przez długie lata toczono w polskich mediach wokół właśnie problemu lustracji, a zatem ujawniania agenturalnej przeszłości wielu osób z epoki PRL. Ta lustracyjna wojna zaczęła się bardzo wcześnie i bynajmniej nie od uchwały lustracyjnej zgłoszonej przez Janusza Korwin-Mikkego, jak wielu uważa, ale jeszcze wcześniej, w kwietniu 1990 roku, za sprawą posła Romana Bartoszcze, późniejszego krótkotrwałego prezesa PSL, który to poseł z ramienia Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego w kwietniu 90 roku z trybuny sejmowej wezwał właśnie polityków do rozpoczęcia procesu lustracji, a więc ujawniania przeszłości agenturalnej. To wywołało bardzo gwałtowną reakcję. Kontrował go przewodniczący OKP profesor Bronisław Geremek, początkując jakby sprzeciw środowiska politycznego, które reprezentował, przeciw lustracji.
Nie chodzi tu o prawo odwetu. Rozliczanie kogokolwiek, a tym bardziej osób wplątanych w tą machinę. Bo wtedy nie byłoby żadnej różnicy między wyznawcami marksizmu, leninizmu, a nami, wyznawcami wiary chrześcijańskiej. A właśnie chodzi o to, aby ta różnica była i była tak znacząca, jak noc różni się od dnia.
Żadnych podstaw nie ma do stwierdzenia, że ludzie Solidarności czy ludzie Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego mieli powiązania ze Służbą Bezpieczeństwa. Stwierdzam, panie pośle, że jest to nieprawdą. I póki nie zostanie to udowodnione, to każde stwierdzenie tego typu jest oszczerstwem.
Ale ważniejsza była odpowiedź i riposta na wystąpienie posła Bartoszcze ze strony ówczesnego, świeżo powołanego wiceministra, a później ministra spraw wewnętrznych w rządzie Tadeusza Mazowieckiego, Krzysztofa Kozłowskiego, twórcy Urzędu Ochrony Państwa, który przejął latem 90 roku tajne archiwa Służby Bezpieczeństwa. Otóż Kozłowski oświadczył w wywiadzie dla Gazety Wyborczej, że rzucenie na żer tych materiałów Służby Bezpieczeństwa doprowadziłoby do ogromnych nieszczęść i fali samobójstw. I właściwie od tego momentu zaczął się spór, który już tylko eskalował w kolejnych latach. W lipcu 91 roku, w związku ze zbliżającymi się wyborami do parlamentu, tymi pierwszymi całkowicie demokratycznymi, niewielką większością w Senacie, przypomnę, zdominowaną całkowicie przez parlamentarzystów Solidarności, przyjęto uchwałę, w której wezwano Urząd Ochrony Państwa do dokonania sprawdzeń, kto z kandydatów na posłów i senatorów już do nowego parlamentu ma przeszłość agenturalną, ale ta uchwała pozostała martwa, dlatego że minister spraw wewnętrznych w rządzie Jana Krzysztofa Bieleckiego, Henryk Majewski, oświadczył, cytuję, że lustracja destabilizowałaby państwo polskie. Nie przeszkodziło to wszakże Andrzejowi Milczanowskiemu, ówczesnemu szefowi Urzędu Ochrony Państwa, sporządzić przed wyborami do Sejmu i Senatu z października 91 roku listy kandydatów właśnie na parlamentarzystów, o których zachowały się w archiwach dawnej Służby Bezpieczeństwa jakieś informacje. I ta lista, oczywiście ściśle tajna, była znana wąskiemu kręgowi osób z otoczenia prezydenta Lecha Wałęsy, między innymi ówczesny szef kancelarii prezydenta Wałęsy Jarosław Kaczyński się chwalił, że tą listę widział, ale także oczywiście w kręgu najściślejszym współpracowników premiera Bieleckiego i właśnie ministra Majewskiego tą listą się zapoznano. Najwyraźniej nie wyciągnięto z niej do końca wniosków, bo wiele osób jednak później znalazło się w parlamencie, mając za sobą przeszłość agenturalną. W Sejmie pierwszej kadencji oczywiście nastąpiła słynna propozycja Janusza Korwin-Mikkego, który w końcu maja 92 roku, kiedy rząd Olszewskiego chylił się już ku upadkowi, wystąpił w Sejmie z następującą propozycją.
Bardzo proszę, pan poseł Korwin-Mikke.
Panie marszałku, Wysoka Izbo, pragnę złożyć wniosek o uzupełnienie porządku dziennego, o przegłosowanie, przyjęcie projektu uchwały zobowiązującej ministra spraw wewnętrznych do podania pełnej informacji na temat urzędników państwowych od szczebla wojewody wzwyż, a także senatorów, posłów, sędziów i adwokatów będących współpracownikami Służb Bezpieczeństwa w latach 45-92. Sądząc z oklasków, nie muszę tego uzasadniać. Atmosfera, jaka panuje, jest jasna.
ta uchwała lustracyjna, którą zgłosił Korwin-Mikke, była wysoce niedoskonała, bo jeśli przeczytamy uważnie jej zawartość, to po pierwsze dowiadujemy się, że Urząd Bezpieczeństwa i Służba Bezpieczeństwa działały w Polsce do roku 92, no co oczywiście nie było prawdą. Po drugie, co istotniejsze, czyniła z ministra spraw wewnętrznych rodzaj sądu ostatecznego, dlatego że to minister, przypomnę, był nim wtedy Antoni Macierewicz, miał być tym, który miał orzec, kto współpracował, a kto nie współpracował ze Służbą Bezpieczeństwa. Tymczasem każdy, kto miał okazję zetknąć się z tymi dokumentami w większej ich liczbie, a tak się składa, że ja miałem taką okazję, będąc przez szereg lat naczelnikiem Wydziału Badań Naukowych w Instytucie Pamięci Narodowych, zdaje sobie sprawę, że obraz, jaki się wyłania z tych dokumentów dotyczący domniemanej współpracy różnych ludzi, nigdy nie jest do końca jednoznaczny. Stąd kolejne kontrowersje, które wybuchały w następnych latach, kiedy już te dokumenty zaczęto ujawniać, na temat ich oceny. No ale w tym czasie, mówię o początku lat 90., nie było mowy o ujawnianiu jakichkolwiek dokumentów. To, na podstawie czego Antoni Macierewicz sporządził swoją listę, którą dostarczył 4 czerwca do Sejmu, ta wiedza była całkowicie ekskluzywna. Mieli ją pracownicy Wydziału Studiów na czele z Piotrem Wojciechowskim, który Macierewicz powołał, przygotowując się właśnie do przeprowadzenia operacji lustracyjnej. Co istotne, o ile czytanie teczek ludziom Wojciechowskiemu poszło całkiem szybko i przejrzeli rzeczywiście, co się tam zachowało na temat wszystkich członków rządu, a także posłów i senatorów i ludzi sprawujących inne najważniejsze funkcje w państwie, to znacznie wolniej szła praca innym współpracownikom Macierewicza, którzy mieli przygotować projekt ustawy lustracyjno-dekomunizacyjnej, bowiem lustracja miała być tylko częścią szerszego rozliczenia z przeszłością komunistyczną, a więc także i procesu dekomunizacji. W efekcie czego na początku czerwca lista zasobu archiwalnego, jak to mówił wtedy jeszcze początkowo Macierewicz, MSW była gotowa, natomiast nie było projektu ustawy. Ustawy, która by regulowała w sposób należyty właśnie proces lustracji, także i możliwość odwoływania się od decyzji ministra spraw wewnętrznych. Zresztą sam Macierewicz miał wtedy jeszcze świadomość, miał jeszcze wtedy chyba odrobinę przyzwoitości, zdawał sobie sprawę z tego, że to, co zamierza udostępnić posłom i innym uprawnionym osobom, po pierwsze bardzo szybko wycieknie do opinii publicznej, a po drugie, że to jest informacja o zasobie archiwalnym, bo tak Macierewicz początkowo twierdził, że to nie jest bynajmniej informacja o tym, kto był agentem, tylko o tym, co się zachowało na temat poszczególnych parlamentarzystów właśnie w archiwum Urzędu Ochrony Państwa z materiałów dawnej Służby Bezpieczeństwa. Tu też podkreślmy, że cała operacja Macierewicza dotyczyła wyłącznie Służby Bezpieczeństwa, natomiast nie dotyczyła zasobu archiwalnego służb wojskowych, specjalnych służb wojskowych z czasów PRL-a, więc wywiadu wojskowego i kontrwywiadu wojskowego, a to dlatego, że tak naprawdę ministrowi Parysowi, ministrowi obrony w rządzie Olszewskiego, nie udało się realnie przejąć kontroli nad wojskowymi służbami informacyjnymi, które po prostu nie wzięły udziału w wykonaniu uchwały lustracyjnej Sejmu. Zresztą ona ich nie dotyczyła, bo Korwin-Mikke zapomniał o tym, żeby dołożyć tam służby wojskowe, co zresztą pokazywało właśnie pewien brak profesjonalizmu i pewną, taką powiedziałbym, gorączkowość całej tej akcji. W każdym razie, ponieważ informacje bardzo szybko przeciekły do opinii publicznej, przyspieszyło to głosowanie nad upadkiem rządu Olszewskiego. Tu polecam odcinek na ten temat, nie będę tego rozwijał. I oczywiście po tym na Macierewicza spadła fala krytyki, że właśnie nie podjął żadnych działań, których celem byłoby zobiektywizowanie tego procesu, a sam Macierewicz dość szybko przestał już twierdzić, że to, co ujawnił, to są tylko zapisy archiwalne, tylko że oczywiście ujawnił listę agentów i tak oto metodą, powiedziałbym, takiego sądu powszechnego uznano, że wszyscy, którzy gdzieś się tam na tej liście Macierewicza pojawili, byli na pewno agentami. No ale tu się pojawia problem tego, co uznajemy za wystarczający materiał dowodowy, że ktoś był współpracownikiem bądź im nie był. Ale o tym za moment. Przez kilka kolejnych lat w sprawie lustracji nic się nie działo, aż wreszcie w kwietniu 97 roku, po części jako pokłosie afery Oleksego, względnie Olina, jak kto woli, o której opowiadam w jednym z odcinków dostępnych na kanale, Sejm uchwalił ustawę lustracyjną. Co ciekawe, uchwalono ją głosami ówczesnej opozycji i współrządzącego Polskiego Stronnictwa Ludowego wbrew głównej partii formacji rządzącej, czyli Sojuszowi Lewicy Demokratycznej, który konsekwentnie był oczywiście przeciwnikiem wszelkiej lustracji. Także i dlatego, że na liście Macierewicza, o czym się często zapomina, największa liczebnie grupa parlamentarzystów uznanych za jako zarejestrowani w roli osobowych źródeł informacji Służby Bezpieczeństwa pochodziła właśnie z klubu parlamentarnego Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Otóż ta ustawa lustracyjna, którą prezydent Kwaśniewski zawetował, ale to weto zostało odrzucone z pomocą właśnie PSL-u, przewidywała, że powstanie specjalny sąd lustracyjny, który będzie liczył 21 sędziów, a oświadczenia lustracyjne osób, które były przewidziane do lustracji, przede wszystkim wyższych urzędników państwowych, a także właśnie ludzi zajmujących ważne stanowiska w wymiarze sprawiedliwości, będzie sprawdzał specjalny prokurator lustracyjny nazywany rzecznikiem interesu publicznego. Ale mimo, że ustawę uchwalono, przez wiele miesięcy pozostawała ona martwa, dlatego że w ustawie przewidywano, że sędziowie sami wybiorą skład sądu lustracyjnego i mimo, że w tym czasie w Polsce było ponad 6 tysięcy sędziów, trwające wiele miesięcy wybory doprowadziły do wyłonienia 20 kandydatów, a tego 21 wyłonić nie zdołano. Była to oczywista obstrukcja ze strony większości środowiska sędziowskiego, które nie chciało jakiejkolwiek lustracji. Sprawa została popchnięta do przodu dopiero po kolejnych wyborach parlamentarnych. Wtedy też nowy Sejm, już zdominowany przez koalicję AWS Unia Wolności, gdzie zresztą też sprawa lustracji wywoływała kontrowersje, ale uchwalił nowelizację ustawy lustracyjnej i obciążył rolą sądu lustracyjnego jeden z wydziałów sądu apelacyjnego w Warszawie. Wtedy też jesienią 1998 roku ustępujący zgodnie z ustawą pierwszy prezes Sądu Najwyższego, kończący już swoją kadencję, profesor Adam Strzembosz, mianował pierwszym rzecznikiem interesu publicznego sędziego Bogusława Nizieńskiego. W ciągu kilku następnych lat, mniej więcej w ciągu 5 lat kolejnych, rzecznik interesu publicznego sprawdził około 18 tysięcy oświadczeń lustracyjnych, z czego w przypadku mniej więcej około 700 osób stwierdzono, że są pewne dowody w archiwach ciągle jeszcze kontrolowanych przez Urząd Ochrony Państwa i przez Wojskowe Służby Informacyjne, świadczące o tym, że oni mogli być współpracownikami tajnych służb PRL, choć złożyli oświadczenia, że nie byli. Bo przypomnijmy, ustawa lustracyjna w tamtym okresie była tak skonstruowana, że jeśli ktoś się przyznawał do współpracy, to nie powodowało to jakichkolwiek konsekwencji. Zadaniem rzecznika interesu publicznego, i byli tacy, którzy się przyznawali, jakby na tym się sprawa kończyła, choć niektórych z nich później usuwano na przykład z prokuratury czy z sądów. Natomiast większość oczywiście składała negatywne oświadczenia lustracyjne, twierdząc, że nie współpracowała, i właśnie analizą tych negatywnych oświadczeń, ich prawdziwości zajmował się rzecznik interesu publicznego i jego ludzie. No i właśnie za sprawą pracy rzecznika z tych kilkuset podejrzanych oświadczeń lustracyjnych 153 ostatecznie skierowano do sądu. Dlaczego tylko tyle z ponad 700 wątpliwych przypadków? Ano tu dochodzimy do sedna problemu, którego nie rozumie większość ludzi, która się zajmuje lustracją. Chodzi mianowicie tutaj o poziom zachowania materiału dowodowego. Trzeba sobie bowiem zdawać sprawę, że zasadniczy korpus dokumentów dotyczących każdego tajnego współpracownika obejmował dwie podstawowe teczki. Teczkę personalną i teczkę pracy. Teczka personalna zawierała najważniejsze dokumenty, a więc jeśli zostało podpisane zobowiązanie do współpracy, to ono właśnie tam się znajdowało, jeżeli były pokwitowania odbioru pieniędzy i różne inne takie najważniejsze dowody współpracy, one były w teczce osobowej, natomiast w teczce pracy były już tylko doniesienia. No ale właśnie. Otóż zacznijmy od tego, że po pierwsze w odniesieniu do większości osobowych źródeł informacji tego rodzaju teczki się nie zachowały, zwłaszcza teczki osobowe. Nie było ich ani już w archiwum UOP-u, ani tym bardziej później w Instytucie Pamięci Narodowej, który przejął od UOP-u i WSI ich archiwa. Dlaczego? No bo albo zniszczono je w czasie wielkiej operacji niszczenia w latach 89-90, a więc u schyłku, właściwie w okresie istnienia rządu Tadeusza Mazowieckiego, u schyłku istnienia Służby Bezpieczeństwa, albo też te dokumenty zostały gdzieś ukryte, sprywatyzowane. Jedno jest pewne, nie ma ich jakby w przestrzeni urzędowej państwa polskiego. Otóż jeśli się te dokumenty nie zachowały, to pozostawało już tylko odtwarzanie potencjalnej współpracy na podstawie doniesień tychże tajnych współpracowników zachowanych w innych dokumentach, gdzie najczęściej pojawiał się tylko ich pseudonim, a także konfrontowaniu tego z tak zwaną ewidencją operacyjną. Bowiem to, gdzie zachowało się najwięcej informacji o przeszłości agenturalnej, dotyczyło całego skomplikowanego systemu kartotek Służby Bezpieczeństwa. W tej chwili widzicie na filmie, jak to w praktyce w czasach SB wyglądało, a mianowicie były to takie ogromne urządzenia zwane klaserami i na tych właśnie rusztach obracały się kartki, trochę to przypominało katalogi dawnych kartkowych bibliotek, tylko na ogromną skalę. Na każdej takiej karteczce znajdowały się niezwykle lakoniczne informacje dotyczące rejestracji kogoś w roli osobowego źródła informacji, czy to tajnego współpracownika, czy też innej kategorii, bo było tych kategorii bardzo wiele. No i cóż, te informacje z kartoteki są niezwykle lakoniczne. One najczęściej obejmowały tylko informacje o tym, że kogoś zarejestrowano tego i tego dnia, jaki dostawał pseudonim i później, kiedy go ewentualnie z sieci agenturalnej wyrejestrowano. Otóż tego rodzaju dokumenty były konsekwentnie uznawane za niewystarczający dowód czyjejś współpracy. Bo tak naprawdę, kiedy zaczęła się spór wokół lustracji, wyraźnie się zarysowały dwa, można powiedzieć, biegunowo odmienne stanowiska. Na jednym biegunie byli ci, którzy powiadali, że wystarczy jedna najmniejsza adnotacja, no choćby właśnie na takiej karcie rejestracyjnej, żeby uznać kogoś za osobowe źródło informacji komunistycznych służb specjalnych. Natomiast na drugim biegunie byli tacy, którzy uważali, że ponieważ bezpieka mogła wszystko fabrykować, to mogła nawet sfabrykować czyjeś pokwitowanie odbioru pieniędzy, o osobiste zobowiązania do współpracy, że wszystko to jest niewiarygodne. W związku z tym, dopóki jakaś osoba się sama nie przyzna, że współpracowała, to właściwie żaden dokument nie jest dla nich wystarczający. No i między tymi dwoma biegunowymi postawami była cała reszta ludzi, którzy no, mieli zdania podzielone. Dla jednych, no, jak nie ma zobowiązania do współpracy, to wszystko inne mogło być sfabrykowane. Jak inni uważali, że no, musi być pokwitowanie pieniędzy, bo jak ktoś nie brał pieniędzy, no to może, prawda, jest to jakaś okoliczność łagodząca. No, wszyscy ci ludzie nie brali też pod uwagę istnienia całej szerokiej kategorii agentury, która na przykład nigdy niczego nie podpisywała. Co więcej, która nigdy niczego własnoręcznie nie napisała. Otóż trzeba powiedzieć jasno, owszem, bezpiece zależało na tym, żeby taki współpracownik podpisał zobowiązanie, ale jeśli naprawdę im na nim zależało, on powiedział, że on niczego nie podpisze, ale będzie informował, to oczywiście korzystano z tego, bo dla bezpieki najważniejsze był dopływ informacji. A więc to, żeby nieustannie ci ludzie pomagali jej w pracy operacyjnej. W związku z tym podpisanie zobowiązania było pożądane, ale nie było konieczne. Natomiast wiele osób jest zaskoczonych, dlaczego później te doniesienia nie miały charakteru własnoręcznych pisanych donosów. Otóż z prostego bardzo powodu. Większość oficerów prowadzących zdawała sobie sprawę, że po pierwsze jak taki konfident będzie pisał gdzieś te swoje raporty, no to może ulec łatwo dekonspiracji. Oczywiście teoretycznie można mu było kazać pisać te doniesienia dopiero w trakcie spotkania z oficerem prowadzącym, no ale to wytwarzało atmosferę pewnej nerwowości, więc lepiej było, jeśli to agent informował, a oficer spisywał. Dlaczego? No bo on spisywał rzeczy z jego punktu widzenia najważniejsze. To on, oficer prowadzący, wiedział, czego tak naprawdę od tego agenta chce i z tej ilości informacji mu przekazywanej wyławiał te najistotniejsze. I w związku z tym miażdżąca większość dokumentów ze spotkań agenturalnych ma charakter czy to rękopiśmiennych, czy maszynowo pisanych na maszynie, ale jednak meldunków ze spotkań agenturalnych pisanych przez oficerów prowadzących. I to powoduje, że cały materiał dowodowy jest, delikatnie mówiąc, przez wiele osób kwestionowany. Ale wróćmy do przebiegu lustracji w III Rzeczpospolitej. Oto po wejściu ustawy lustracyjnej w życie bardzo szybko znalazła ona odzwierciedlenie w życiu politycznym. Oto bowiem zaczęły się pojawiać przypadki polityków, którzy padali ofiarą lustracji. I tutaj pierwszym takim znaczącym politykiem był wicepremier i minister spraw wewnętrznych w rządzie Jerzego Buzka, Janusz Tomaszewski. Kiedy we wrześniu 1999 roku rzecznik interesu publicznego zakwestionował prawdziwość jego oświadczenia lustracyjnego, Tomaszewskiego zmuszono do dymisji. Zaczął się jego proces, który po kilku latach doprowadził w 2001 roku do uniewinnienia Tomaszewskiego. No, ale Tomaszewski do rządu i polityki już nie wrócił i można powiedzieć, że został potraktowany niesprawiedliwie, gdyby nie to, że wielu ludzi kwestionowało wyroki tego sądu lustracyjnego i wiele innych wyroków. Otóż trzeba powiedzieć jasno, że wyroki wydawane przez sądy lustracyjne w kolejnych procesach, takich postaci jak choćby Marian Jurczyk, przywódca Solidarności ze Szczecina, późniejszy senator i prezydent tego miasta, czy Józef Oleksy, marszałek Sejmu, premier, budziły ogromne kontrowersje. Dlaczego? Dlatego, że w licznych przypadkach tych właśnie ludzi oskarżonych o kłamstwo lustracyjne dochodziło na przykład do sytuacji, to jest właśnie kazus i Oleksego, i Jurczyka, że mieliśmy dwa wyroki sądów, najpierw pierwszej instancji, później drugie uznające tych ludzi za kłamców lustracyjnych, po czym w procedurze kasacji w Sądzie Najwyższym oni byli uniewinniani. I to właśnie w Sądzie Najwyższym skupiła się, jak się wydaje, największa liczba przeciwników wszelkiej lustracji, ponieważ dochodziło tam do tak niesamowitych wyroków, jak właśnie wyrok w sprawie Mariana Jurczyka, gdzie zachowało się zobowiązanie do współpracy, zachowały się własnoręcznie pisane doniesienia, pokwitowanie odbioru pieniędzy, żeby była jasność, dotyczące lat 70., nie okresu, kiedy Jurczyk był już działaczem Solidarności. Otóż te dokumenty w Sądzie Najwyższym uznano za niewystarczające, żeby uznać Jurczyka za kłamcę lustracyjnego, to dlatego, że zespół orzekający w tej sprawie na czele z profesorem Hofmańskim uznał, że nie ma wyraźnych dowodów, że te donosy Jurczyka komuś konkretnie zaszkodziły. A więc to już nie kwestia współpracy podlegała ocenie, tylko poziom szkodliwości tej współpracy dla osób trzecich. No i tu rzeczywiście sprawa jest tego rodzaju, że właściwie można 99% agentury bronić w ten sposób, uznając, że nie ma twardych dowodów, że konkretne doniesienie zaszkodziło jakiejś konkretnej osobie w postaci aresztowania czy innych prześladowań. Po sprawie Tomaszewskiego były jeszcze kolejne tego typu historie. No, bardzo znana była sprawa wicepremier i minister finansów w rządzie Jarosława Kaczyńskiego, Zyty Gilowskiej, którą również jej oświadczenie lustracyjne zostało zakwestionowane, z tą różnicą, że miała szczęście, bo jej proces był bardzo szybki i kiedy ją uniewinniono, Kaczyński pozwolił jej wrócić do rządu. Natomiast oczywiście było wiele też przypadków innych, w których osoby oskarżone już do życia publicznego, zwłaszcza politycznego, nie wracały. Po zwycięstwie Sojuszu Lewicy Demokratycznej w 2001 roku postkomuniści podjęli próbę rozmiękczenia lustracji. Na czym to polegało? Mianowicie prowadzono nowelizację ustawy, która próbowała wyłączyć z rygorów lustracji współpracowników wywiadu i kontrwywiadu służb PRL-owskich. Jakie było drugie dno tej nowelizacji? Otóż miażdżąca większość ludzi związanych z Sojuszem Lewicy Demokratycznej miała za sobą przeszłość PZPR-owską. Bezpieka werbowała agenturę wśród członków PZPR przede wszystkim na potrzeby wywiadu i kontrwywiadu. A zatem wyłączenie współpracowników wywiadu i kontrwywiadu spod rygorów lustracji uwalniałoby przede wszystkim ludzi należących niegdyś do PZPR, natomiast lustracji dalej podlegaliby ludzie, których rozpracowywały inne piony bezpieki na czele z pionem trzecim, który zajmował się właśnie opozycją, a więc przede wszystkim działaczami Solidarności i innych organizacji antykomunistycznej opozycji. Ta sprawa trafiła do Trybunału Konstytucyjnego, który wydał w tej sprawie dwa orzeczenia i w tym drugim w końcu Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że takie podzielenie jakby osobowych źródeł informacji byłoby niezgodne z zasadą równości wobec prawa i ta nowelizacja została uchylona. Natomiast co ciekawe, dochodziło w tym czasie do takich zabawnych sytuacji, że na przykład jeden z wysokich urzędników państwowych, pan Sławomir Wiatr, pełnomocnik rządu do spraw kampanii referendalnej w randze ministra, najpierw złożył oświadczenie, że był współpracownikiem, później kiedy doszło do nowelizacji ustawy, wycofał to oświadczenie, no bo ponieważ rzecz dotyczyła wywiadu, to już nie czuł się zobowiązany do stwierdzania, że był, no a później, kiedy znowu Trybunał uchylił, ponownie składał oświadczenie, że jednak był współpracownikiem wywiadu PRL. Takich przypadków oczywiście było więcej. Tymczasem w kwestii lustracji pojawił się nowy gracz w postaci Instytutu Pamięci Narodowej. IPN powstał w 1998 roku, ale faktycznie zaczął działać dopiero w roku 2000, kiedy po kolejnych sporach udało się powołać pierwszego prezesa IPN Leona Kieresa. Ale inaczej niż w przypadku Urzędu Gałka, tak nazywano Urząd Pełnomocnika Rządu Federalnego do spraw akt Stasi, na którym wzorowano IPN, nie zastosowano rozwiązania niemieckiego polegającego na tym, że po prostu dopuszczono nowych archiwistów do akt, które były realnie przechowywane w dawnych archiwach Stasi. W przypadku IPN-u wszystkie te dokumenty miały być przewiezione z miejsc dotychczasowego przechowywania, a więc przede wszystkim składnic archiwalnych Urzędu Ochrony Państwa do nowych budynków wyremontowanych, gdzie miały być archiwum Instytutu Pamięci Narodowej. To opóźniło cały ten proces o dobrych kilka lat i wydaje się, że wielu na tym bardzo zależało, no ale w końcu w okolicach roku 2003 i 2004 dokumenty zaczęły być ujawniane, ale ujawniane komu? Początkowo ustawa przewidywała, że dokumenty będą ujawniane wyłącznie osobom pokrzywdzonym, a więc tym, na których były składane owe donosy, i historykom na cele naukowe. Natomiast nie było jasne, czy prawo do dostępu do tych dokumentów będą mieli dziennikarze, ponieważ ustawa w tej sprawie była nieprecyzyjna. W IPN-ie w pierwszych latach toczyła się dość ostry konflikt wewnętrzny. Zainteresowanych szczegółami odsyłam do mojej książki o IPN-ie, gdzie to szczegółowo omawiam, na temat tego, czy można udostępniać dziennikarzom dokumenty właśnie Służby Bezpieczeństwa, czy nie. Ostatecznie w grudniu 2004 roku, po całym szeregu różnych sporów wewnętrznych, prezes IPN-u, profesor Leon Kieres, podjął decyzję precedensową, żeby po raz pierwszy udostępnić dziennikarzowi Rzeczpospolitej, Andrzejowi Kaczyńskiemu, teczkę tajnego współpracownika Nowaka, który był identyfikowany z byłą rzecznik rządu Tadeusza Mazowieckiego, rzecznik prasową rządu Małgorzatą Niezabitowską. Tą sprawę sprowokowała sama Niezabitowska, która wcześniej opublikowała artykuł, że podobno sfabrykowano na jej temat teczkę, no i że ona to oczywiście jest Bogu ducha winna, to jest oszczerstwo. No i w związku z tym media się tym bardzo zainteresowały, chciały zobaczyć, z czym to polemizuje Niezabitowska, choć nic do tego momentu jeszcze nie było ogłoszone i ujawnione, a ona się po prostu obawiała, że za chwilę pewne osoby, które wystąpiły o właśnie materiały dotyczące ich inwigilacji, dowiedzą się właśnie o tym, że tajnym współpracownikiem Nowakiem działającym w redakcji tygodnika Solidarność po wprowadzeniu stanu wojennego się w środowisku już zawieszonego tygodnika była właśnie ona. W związku z tym przeprowadziła coś w rodzaju kontrakcji i sprowokowała tym właśnie tą precedensową decyzję Kieresa. I oczywiście analiza zawartości tych dokumentów podzieliła opinię publiczną. Jedni uważali, że te dokumenty są dowodem współpracy, inni to kwestionowali. Sama Niezabitowska zażądała procesu autorustracyjnego, który toczył się przez kilka lat i ostatecznie po tym, jak w pierwszej instancji uzyskała wyrok uniewinniający, rzecz została poddana rewizji ze strony IPN-u i w drugi proces autolustracyjny Niezabitowskiej został na jej wniosek przerwany. I właściwie nie ma w tej sprawie ostatecznego prawomocnego wyroku, natomiast dokumenty jej dotyczące są opublikowane, każdy sobie może przeczytać i wyrobić pogląd na temat tej sprawy. Wkrótce po tym, jak wybuchła sprawa Niezabitowskiej, doszło do, można powiedzieć, największego trzęsienia ziemi związanego w Polsce z lustracją, a mianowicie dziennikarz Rzeczpospolitej Bronisław Wildstein w styczniu 2005 roku wszedł w posiadanie jednego z katalogów inwentarzowych IPN-u. Była to lista ponad 160 tysięcy nazwisk wraz z sygnaturami. I tak naprawdę na podstawie tego nie można było w moim przekonaniu niczego stwierdzić, ale ponieważ ta lista trafiła do internetu, bardzo szybko uznano ją za listę agentów. Rzecz w tym, że po pierwsze, co potwierdziła zresztą później prokuratura i przyznał Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, który zaczął kontrolę w IPN-ie po wstrząsie, jaki wywołała internetowa publikacja listy Wildsteina, że samo imię i nazwisko oraz jakaś sygnatura nie identyfikują konkretnej osoby. No, na przykład na tej liście było trzech Antonich Dudków, z których żadnym nie byłem ja, co wtedy starałem się w mediach tłumaczyć dość bezskutecznie. Dlaczego? Bo została wokół tej listy wywołana, zwłaszcza przez redakcję Gazety Wyborczej, która konsekwentnie od samego początku procesu lustracji prowadziła kampanię wrogą wobec tego, próbując na wszelkie możliwe sposoby ośmieszyć proces lustracji, zdezawuować go i skompromitować. Otóż ta histeria antylustracyjna, którą wywołała lista Wildsteina, uświadomiła wielu Polakom skalę problemu. Dlaczego? Bo do IPN-u zgłaszały się tysiące ludzi, właściwie dziesiątki tysięcy ludzi, z pytaniem, czy to o nich chodzi, bo oni mają takie same imię i nazwisko, jak ta właśnie widniejące na liście Wildsteina. I co się okazało? W blisko 90% przypadków chodziło o zupełnie inne osoby o tym samym imieniu i nazwisku. Tak naprawdę tylko osoby noszące niezwykle rzadkie nazwiska, zwłaszcza kobiety noszące to podwójne nazwiska, rzeczywiście były tymi na tej liście. Ale rzecz polegała jeszcze na czymś innym. Mianowicie to nie była nigdy lista osobowych źródeł informacji. W istocie rzeczy na liście Wildsteina liczebnie największą grupę stanowili, uwaga, funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa. Drugą grupę stanowili rzeczywiście ludzie będący osobowymi źródłami informacji, a dopiero trzecią grupę stanowili ludzie, którzy byli figurantami, a więc byli obiektami śledztwa i różnej inwigilacji ze strony bezpieki. A zatem przemieszanie, to zresztą IPN był później krytykowany za to, że taką listę stworzył, no ale to była lista na potrzeby poszukiwania archiwalnych i właśnie celowo przemieszano tam różne kategorie teczek, żeby właśnie utrudnić stworzenie czegoś, czego domagała się późniejsza ustawa o lustracyjna, o której zaraz opowiem.
Uchwalenie ustawy nie spowodowało szybkiego rozpoczęcia lustracji. Nowe przepisy zostały w praktyce zbojkotowane przez większość liczącego wówczas ponad 6 tysięcy ludzi środowiska sędziowskiego, które przez kilka miesięcy nie było w stanie wybrać 21 sędziów mających orzekać w sądzie lustracyjnym.
Mamy świadomość, że te materiały w części mogą być spreparowane przez, no, w końcu specjalistów. My nie mamy, powiedzmy, przygotowania, powiedziałbym, od strony takiej technicznej.
Nikt z nas nie chce się angażować w te sprawy tak bardzo trudne, a wielokrotnie również mające aspekt polityczny po prostu.
To nie jest praca dla sędziów chyba, lustracja, wybranie się w tego typu historię. Poza tym sędzia powinien być jednak apolityczny, a to jest sensu stricte polityczne.
W czerwcu roku 1998 Sejm dokonał nowelizacji ustawy o lustracji. W myśl noweli wyznaczono jeden z wydziałów Sądu Apelacyjnego w Warszawie do orzekania o prawdziwości oświadczeń osób lustrowanych. W październiku, w ostatnim dniu urzędowania, pierwszy prezes Sądu Najwyższego, profesor Adam Strzembosz, mianował Bogusława Nizieńskiego rzecznikiem interesu publicznego. Formalnie z początkiem 1999 roku proces lustracji został rozpoczęty.
Na 23 tysiące osób, które złożyły oświadczenia, do współpracy ze służbami przyznało się niewiele.
To jest ponad 100 oświadczeń, gdzie składający takie oświadczenia przyznali fakt pracy służby względnie współpracy z organami bezpieczeństwa państwa w okresie między 22 lipca 1944 roku, a 10 maja 1990 roku.
Nie wiadomo, czy wszystkie z tych oświadczeń zostaną opublikowane w Monitorze Polskim. O tym, czy i kiedy tam trafią, zadecyduje przewodniczący Wydziału Lustracyjnego. Jeśli będzie miał wątpliwości, zarządzi ich sprawdzenie, żeby, jak mówi, nikogo nie skrzywdzić.
Na przestrzeni kolejnych 5 lat zespół sędziego Nizieńskiego sprawdził ponad 18 tysięcy oświadczeń. Największy rozgłos zyskał wyrok Sądu Najwyższego w sprawie senatora Mariana Jurczyka w październiku 2002 roku. Mimo zachowania doniesień i własnoręcznie napisanego zobowiązania, uwolniono go od zarzutu kłamstwa lustracyjnego, uzasadniając to faktem, że nie informował on SB o wszystkim, co było mu wiadome. Jesienią 2001 roku władzę przejęło SLD. Prezydent Kwaśniewski złożył wówczas projekt nowelizacji ustawy lustracyjnej. Zakładał on m.in. wyłączenie spod lustracji osób pracujących na rzecz komunistycznego wywiadu i kontrwywiadu MSW oraz wojskowych służb specjalnych. Prawo i Sprawiedliwość oraz Platforma Obywatelska nie dały za wygraną i zaskarżyły nowe przepisy do Trybunału Konstytucyjnego. Trybunał uchylił nowelizację z przyczyn proceduralnych. We wrześniu sprawa znów wróciła do parlamentu, gdzie sytuacja się powtórzyła. Antylustracyjna koalicja SLD-UP oraz części posłów Samoobrony uchwaliła ponownie w październiku 2002 roku nowelizację ustawy. Wyłączała ona współpracowników wywiadu i kontrwywiadu. Nowe przepisy doprowadziły do powstania paradoksalnych sytuacji. Opinia publiczna mogła obserwować przypadek Sławomira Wiatra, pełnomocnika rządu Millera do spraw kampanii w sprawie referendum europejskiego. Wiatr najpierw przyznał się do współpracy z organami bezpieczeństwa PRL, a następnie wycofał swoje oświadczenie, zastępując je takim, w którym deklarował, że nie był tajnym współpracownikiem.
Po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego złożyłem drugie oświadczenie. Zresztą nie wzywany do tego, powiedział PAP, pełnomocnik rządu. Nie wydaje mi się, aby to miało większe znaczenie, poza tym, że znajdą się politycy, którzy zechcą to komentować.
W lipcu 2002 roku, po rocznym okresie perypetii z wyborem prezesa, rozpoczął pracę Instytut Pamięci Narodowej, który przejął archiwa bezpieki. Powolne tempo otwierania archiwów i ograniczony dostęp do dokumentów doprowadziły do debaty na temat sensu lustracji. Apogeum sporów stanowiło ujawnienie listy Wildsteina.
Sprawę tą rzeczywiście skandaliczną z tego zrobiła Gazeta Wyborcza. Mam wrażenie, że w tej chwili pan w tym uczestniczy. Polega to na tym, że została ta lista nazwana listą tajnych współpracowników. Otóż nigdy nikt tej listy tak nie nazwał.
Bo są na niej wymieszane nazwiska tajnych współpracowników i kandydatów na współpracowników, czyli osób, które mogły nawet nie wiedzieć, że bezpieka chce z nimi współpracować.
Dzisiaj rano od pana Żakowskiego dowiedziałam się, że jestem na tej liście. I to był oczywiście szok, teraz wściekłość, ale bo nie byłam tajnym współpracownikiem.
Jedyne rozróżnienie to numery. 1-0 przed nazwiskiem oznacza pracownika bezpieki, 2-0 wszystkich innych, zarówno tajnych współpracowników, jak i pokrzywdzonych.
W październiku 2006 roku Sejm uchwalił nową ustawę lustracyjną, która zwiększyła dostępność archiwum IPN i rozszerzyła krąg lustrowanych. Zobowiązano w niej IPN do opublikowania katalogu najważniejszych osób publicznych, zawierającego syntetyczne informacje na temat treści zapisów ewidencyjnych znajdujących się w zasobach Instytutu. Prezydent podpisał ustawę i od razu zapowiedział jej nowelizację.
Należy oddzielić tych, które istotnie współpracowali, od tych, których kontakty miały charakter przypadkowy bądź bardzo niewiele znaczący.
Nowelizacja prezydencka dotyczyła m.in. powołania w IPN Biura Lustracyjnego, które przejęło kompetencje zlikwidowanego ustawą Urzędu Rzecznika Interesu Publicznego. Grupa posłów SLD zwróciła się do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności ustawy lustracyjnej z konstytucją.
Jest niezgodna z artykułem 2.
W maju 2007 roku Trybunał zakwestionował część przepisów ustawy.
Celem lustracji jest ochrona nowonarodzonej demokracji. Lustracja powinna koncentrować się na zagrożeniach dla podstawowych praw człowieka i procesu demokratyzacji.
Po poprawkach ustawa weszła w życie we wrześniu 2007 roku.
W czerwcu 2005 roku wybuchła sprawa urzędującego wówczas premiera Marka Belki. Belka został premierem rok wcześniej po podaniu się Leszka Millera do dymisji. I w czerwcu 2005 roku po pojawieniu się w przestrzeni medialnej informacji, że w IPN-ie jest teczka Marka Belki, Belka zachował się niezwykle sensownie, a mianowicie poprosił IPN o udostępnienie swojej teczki dziennikarzom. No i to nastąpiło. Okazało się, że rzeczywiście Belka w połowie lat 80., kiedy wyjeżdżał do Stanów Zjednoczonych, podpisał zobowiązanie do współpracy z wywiadem PRL. Następnie dostarczył temuż wywiadowi dwa jakieś opracowania ekonomiczne i na tym się jego współpraca skończyła. I z całej tej teczki wynikało, że no, uznawanie profesora Belki za agenta bezpieki jest, delikatnie mówiąc, działaniem na wyrost, choć oczywiście z punktu widzenia osób mających w tej sprawie pogląd taki fundamentalistyczny, no podpisał zobowiązanie, więc sprawa jest oczywista. Natomiast dlaczego to było tak ważne? Dlatego, że parę lat wcześniej Belka został usunięty ze stanowiska ministra finansów i wicepremiera w rządzie Millera, także i za sprawą plotek krążących na temat jego przeszłości agenturalnej, które były rozsiewane wewnątrz środowiska SLD. I ta sprawa jakby pokazała, że najlepszą drogą do przecinania tego typu spekulacji jest po prostu ujawnianie w całości tych dokumentów. Także uważam, że kazus Belki jest szalenie ważny dla zrozumienia sensu lustracji, nie jako procedury sądowe i różne dziwne wyroki, takie czy inne sądów, tylko jako procedurę ujawniania zawartości dokumentów, ich dostępności. Ale właśnie, ujawniania czy wszystkim i czy wszystkiego. I tu się pojawia problem natury etycznej. Mianowicie trzeba sobie zdawać sprawę, że kiedy publikujemy doniesienia jakiegoś współpracownika bezpieki, no to jako dowód jego współpracy, to ujawniamy też zawartość tych doniesień. A tam są bardzo często informacje dotyczące życia osobistego ludzi, których oni inwigilowali, których oczywiście oni nie chcieliby, niekoniecznie one muszą być prawdziwe zresztą, których oczywiście oni po latach nie chcieliby, czy członkowie ich rodzin, żeby były ujawniane. I tu się pojawia problem, jak daleko można się posuwać w ujawnianiu właśnie zawartości tych dokumentów, gdzie są informacje o stanie zdrowia, o różnych intymnych szczegółach życia osobistego. Ta sprawa musi być na bieżąco rozstrzygana i jest rozstrzygana przez osoby, które mają dostęp do tych dokumentów, a więc dziennikarzy, historyków. To jest kwestia etyki zawodowej i tego nie rozwiążemy w żaden inny sposób, niż oddając sprawę w ręce indywidualną każdej takiej osoby, która publikując określone rzeczy, ujawniając pewne rzeczy, decyduje się na, no, być może naruszenie czyichś dóbr osobistych. W związku z tym tutaj powinna być i jest możliwość jednak wstępowania na drogę prawną z uwagi na naruszenie czyichś dóbr osobistych. 2005 rok przyniósł wielką zmianę na polskiej scenie politycznej. SLD pogrążone w aferach straciło władzę za sprawą wyborów prezydenckich. Nowym głową państwa został Lech Kaczyński. Większość w Sejmie zaczęła tworzyć się wokół Prawa i Sprawiedliwości. Także i Platforma Obywatelska, która w tym czasie wprawdzie nie weszła w koalicję z PiS-em, ale generalnie popierała lustrację, poparła projekt nowej ustawy lustracyjnej. W 2006 roku Sejm głosami wszystkich posłów z wyjątkiem Sojuszu Lewicy Demokratycznej, to znamienne, wszystkich łącznie z Samoobroną, Ligą Polskich Rodzin, uchwalił nową ustawę lustracyjną. To była ustawa, która bardzo znacząco poszerzyła zakres lustracji. Było 50 aż różnych funkcji publicznych, których sprawowanie miało podlegać lustracji. To zresztą bardzo szybko okazało się, że całkowicie w istocie rzeczy sparaliżowało działalność pionu lustracyjnego, najpierw jeszcze działającego w Urzędzie Rzecznika Interesu Publicznego, a wkrótce potem po kolejnej nowelizacji wsadzonego do IPN-u w roli nowego biura lustracyjnego. Ale ustawa zawierała też, ta nowa ustawa z 2006 roku, pewne żądania wobec IPN-u, a więc IPN miał stworzyć 4 katalogi. Trzy z nich do dziś możecie znaleźć na stronie IPN-u, to jest katalog osób pokrzywdzonych, a więc inwigilowanych przez bezpiekę, katalog ludzi tworzących aparat polityczny, a więc przede wszystkim działaczy PZPR oraz katalog funkcjonariuszy. Natomiast czwartym katalogiem, który ostatecznie nigdy nie został opublikowany, był katalog właśnie osobowych źródeł informacji. To miała być owa ta lista agentów, której stworzenia przez IPN domagało się wielu polityków na czele z prezydentem Lechem Kaczyńskim. I tutaj trzeba powiedzieć, że w 2007 roku było o włos od uchwalenia, od ogłoszenia początku takiej listy, ale ostatecznie Trybunał Konstytucyjny w ekspresowym tempie uznał ten fragment ustawy lustracyjnej za niezgodny z konstytucją i do ogłoszenia oficjalnej listy agentów nigdy nie doszło. Czy to znaczy, że jej nie ma? Nie. Proszę Państwa, lista agentów istnieje w cyfrowym archiwum IPN-u, jest ogólnie dostępna, każdy z Państwa może ją sprawdzić pod warunkiem, że przeczyta uważnie instrukcję i komentarz informujący go, co oznaczają konkretne stare sygnatury archiwalne, które są pokazywane przy każdym z nazwisk, które są wymieniane w archiwum cyfrowym IPN. Jeśli ktoś to umie czytać, to dowie się, jak dana osoba, a ponieważ są tam też dane identyfikujące łącznie z datą urodzenia, to nie sposób pomylić jednej z drugą osobą, można się dowiedzieć, w jakim charakterze ona ma jakieś informacje na swój temat w archiwum IPN-u. Ale czy to jest lista agentów? No więc tu dochodzimy do końca tej długiej historii, której oczywiście w całości nie opowiedziałem, bo jest jeszcze sprawa oczywiście lustracji w kościele, o której zapewne opowiem w innym odcinku, sprawa lustracji Lecha Wałęsy, która też czeka na swoją opowieść. W każdym razie niewątpliwie jedno jest dla mnie oczywiste. Po latach okazało się, że opublikowanie już po 2015 roku przez nowe władze IPN-u całości, można powiedzieć, inwentarza archiwalnego dawnej Służby Bezpieczeństwa nie spowodowało nawet ułamka tych emocji, tych kontrowersji, tych konfliktów, jakie spowodowało dekadę wcześniej ujawnienie listy Wildsteina. I to najlepiej pokazuje, jak spór wokół lustracji budzący przez wiele lat olbrzymie emocje, po latach zszedł na właściwy poziom i dzisiaj oczywiście stale wraca kwestia tego oskarżania różnych ludzi o współpracę agenturalną, budowania na tym różnego rodzaju najbardziej absurdalnych teorii. Natomiast nie zmienia to faktu, że dziś emocje społeczne wokół tej sprawy znacząco opadły i oczywiście one jeszcze przez jakiś czas potrwają, ale idziemy w bardzo dobrym kierunku, macie momentu, kiedy rzeczywiście tą sprawą będą się zajmować już przede wszystkim historycy, zwłaszcza ci ważący słowa, bo powstała tu też cała grupa historyków, lustratorów lansujących się na lustracji z różnych znanych osób. Nie kryję, że jestem rozczarowany ich postawą, bo w bardzo wielu przypadkach zachowywali się w sposób, który moim zdaniem urąga regułom warsztatu historycznego, zbyt łatwo formułując daleko idące oskarżenia na dość skąpym materiale źródłowym. Ale taka już jest w ogóle ułomność historiografii, nie tylko w przypadku tych agenturalnych spraw, że historycy lubią przesądzać sprawę. Mam nadzieję, że ja dzisiejszym wykładem niczego tutaj do końca nie przesądziłem, natomiast dostarczyłem Wam szeregu informacji pozwalających lepiej przemyśleć, jak skomplikowanym procesem była i ciągle jest lustracja. Dziękuję bardzo za uwagę. Serdecznie zapraszam do oglądania kolejnych programów na tym kanale, oczywiście wspierania go, lajkowania, subskrybowania i udzielania mu wsparcia, także i finansowego. Dziękuję.